Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dziedzicu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
My, ludzie z gminy, zwracamy się do dziedziców z szacunkiem. Poseł Marek Sawicki z PSL-u.
Panie redaktorze, dziedzictwo zobowiązuje zarówno gminy, jak i dziedziców.
Ja się czuję bardzo zobowiązany.
Jeśli patrzymy na dziedzictwo w kontekście chociażby tradycji, wiary, miłości, tu możemy także patrzeć na dziedzictwo, które jest też nasze wspólne w kontekście naszych wad narodowych, a więc pychy, chciwości,
wadę zostawmy,
porozmawiamy. Przed świętami nie absolutnie tak, żadnych wad, bo jesteśmy
dzisiaj
narodem idealnym.
Będzie dzisiaj o świętach, będzie dużo o świętach, ale najpierw trochę o polityce. Jest czas na młodszych kolegów, aktywnych w polityce. Rada Naczelna to nie jest miejsce dla emeryta. Tak grzmiał Marek Sawicki, kiedy Waldemar Pawlak zbliżał się do posady szefa Rady Naczelnej PSL-u, a Waldemar Pawlak wziął i został szefem.
De facto członek Rady Naczelnej Marek Sawicki, więc, ale ja niezmiennie uważam, że rzeczywiście potrzeba dużo więcej młodych w polityce, choć ta ostatnia Rada Naczelna bardzo mocno odmłodziła się.
Tak, Waldemar Pawlak ma lat 62 i jest emerytem, a pan ma lat 63 i jest ciągle młody.
Panie redaktorze, ja ciągle powtarzam, że to pokolenie 60-latków już rzeczywiście powinno odchodzić w rolę takich bardziej doradców, mentorów, a nie decydentów. Ja przypominam sobie, jak zmienialiśmy Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 90., to wtedy Waldemar Pawlak, ja czy Kalinowski mieliśmy niespełna po 30 parę lat, więc to jest ten czas, kiedy rzeczywiście młodzi, aktywni politycy powinni wchodzić w życie
to, co
publiczne.
Pan się już żegna z polityką? Nie będzie pan kandydował do Sejmu? Nie wierzę.
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. Kotarbiński, profesor, wielokrotnie mówił, że żeby w kraju działo się dobrze, potrzebne są silne, młode ręce i siwe głowy. I tutaj w Polskim Stronnictwie Ludowym mamy sytuację, gdzie rzeczywiście jest to połączenie. Silne, młode ręce w NKW i tu jest Władysław
Kosiniak-Kamysz. Ale co z Pawlakiem? Tak naprawdę pytam o to, bo czy Waldemar Pawlak myśli, jak pan sądzi, o tym, żeby znów grać pierwsze skrzypce w tej orkiestrze coraz mniejszej, jak
panie redaktorze, proszę, że tak powiem, nie narzekać na orkiestrę PSL, ale proszę opatrzeć na to, co się dzieje w polityce. I
a czy Waldemar Pawlak chce grać pierwsze?
Że Waldemar Pawlak po kilku latach przerwy, obserwując ten marazm i tę sytuację wewnętrznej głębokiej wojny, zdecydował wrócić do polityki. Zdecydował wrócić do polityki na poważnie, bo funkcja przewodniczącego Rady
skoro Tusk wróci,
daje mu... Myślę, że nie wzoruje się na Tusku, dlatego że Waldemar Pawlak w odróżnieniu od Tuska dużo mniej mówi i jest o wiele mniej konfliktowy, więc warto zauważyć, że Waldemar Pawlak, wracając do polityki, jeszcze raz podkreśla, że rzeczywiście trzeba zakończyć te spory pomiędzy PO-PiS-em i zacząć budować wokół określonych problemów.
Panie pośle,
to, co jest istotne, bo ja rozmawiałem z nim o Radzie Naczelnej i o funkcjonowaniu Rady Naczelnej dosłownie 2 dni temu. I on zwraca uwagę na to, że rzeczywiście wokół Rady Naczelnej trzeba powołać zespoły problemowe,
panie pośle, zostawmy
ale nie
Waldemara
tylko
Pawlaka.
Złożone, czy składające się z członków Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Lewica z kolei wzywa zupełnie poważnie do tego, żeby wprowadzić obowiązkowe dla dorosłych szczepienie przeciwko koronawirusowi.
Panie redaktorze, wobec abdykacji rządzących w sprawie walki z koronawirusem, każda propozycja jest warta rozważenia.
Dobrze, to
ja
teraz
jestem po dwóch szczepionkach.
Czy jesteście wszyscy za obowiązkowymi
wszyscy naukowcy na świecie powtarzają, że najskuteczniejszym sposobem na obronienie się przed koronawirusem są szczepionki,
dobrze, to
ale nie są stuprocentowe.
Panie pośle, ja bym
chciał... Ja jestem za. Zdecydowanie mówię o tym, że ja, Marek Sawicki, jestem za obowiązkowym szczepieniem. Wielokrotnie słyszałem
ale to
o
jest
tym,
pański
że
zdanie,
Władysław Kosiniak-Kamysz, także jako lekarz, mówił, że
nie,
jest za.
Ale mówił, że on jest za szczepieniami skutecznymi, a nie za obowiązkowymi.
Więc, panie redaktorze,
w tej sprawie Władysław Kosiniak-Kamysz
Zjednoczona Prawica wymyśliła jeszcze takie pojęcie.
Pytanie.
Przymusowe czy obowiązkowe?
Dobrze, a czy mógłby pan odpowiedzieć na
Więc
pytanie?
Jeszcze raz powtarzam.
Jakie jest zdanie PSL-u w tej
tak
sprawie?
Tak, uważam, że powinniśmy być zaszczepieni, powinniśmy chronić nie tylko siebie, ale także całe otoczenie i swoich najbliższych. I maseczek nie zakładam, maseczki po to, żeby chronić siebie. Maseczkę zakładam po to, żeby ewentualnie, jeśli będę miał koronawirusa, nie zarażać innych dookoła mnie.
Jest 7 po 8, naszym gościem jest Marek Sawicki z PSL-u. Dziedzic na Sawicach, panie pośle.
No to... Ja powiem panu, że do dziedzictwa na Sawicach dopisuje się 34 tysiące Polaków. Ponad 34 tysiące Polaków, bo tylu jest Sawickich.
Ale pan tam
A Sawice są tylko jedne. No dobrze, panie... W Sawicach rzeczywiście mieszka jeszcze chyba z 6-7 rodzin Sawickich. To jest też miejscowość, która, jak pan wie, na Podlasiu, w Korycinach mieszkają Korycińscy, w Zalesiu Zaleccy. To niestety jest okolica. Na szczęście.
Jak tam wyglądają przygotowania do świąt na wsi? Choinka już stoi u pana?
Tak, choinka już stoi i tradycyjnie stawiają się je dopiero w Wigilię, ale już żona w tej chwili wcześniej, wyprzedzenie, które to zdarzenia i już wczoraj rzeczywiście
bardzo
choinkę,
jesteście miastowi
choinkę
w takim razie.
Oprawiłem. No niestety wieś się zmienia trochę.
Ale choinka, coraz... jak pan powiedział, że oprawił, to rozumiem, że choinka jest naturalna.
Choinka jest naturalna, tak, ale w tym specjalnym takim stojaku, w którym jest woda, żeby mogła dłużej pożyć, żeby troszkę tych igieł i zapachu jeszcze było. Choinkę mam kupioną na takim bazarku w Sokołowie Podlaskim przy dużej grupie sklepów.
Nie myślę, że pan może tam wycinam ma swój raz.
Kiedyś tak się robiło, panie redaktorze. 40-50 lat temu normalną rzeczą było, że choinki na wsi zarówno do domów, jak i do kościoła wycinało się w lesie państwowym, bo to też była forma walki z tym państwem.
Teraz już tak nie jest, jak słyszę.
Teraz na szczęście nie jest. Panie pośle. Dobór choinek jest rzeczywiście wspaniały.
No dobrze, ale ja wiem, że mój dziadek, który mieszkał na wsi, on miał sianko pod obrusem i później po kolacji wieczerzy wigilijnej tym siankiem karmił zwierzęta. U was
tak,
jest ten zwyczaj?
To jest ten zwyczaj. To jest zwyczaj także na Podlasiu. To sianko kładzie się pod obrus. Jeszcze w tym sianku umieszcza się pieniążki, żeby się darzyło.
Pieniążki
i
to chyba nie dla bydła.
Nie, pieniążki to są dla uczestników wieczerzy wigilijnej. Natomiast u mnie w moim domu, nie wiem jak u pana, ale u mnie w moim domu sianko zbierało się rano w drugi dzień świąt, zabierało się opłatek i dzieliło się tym siankiem i opłatkiem ze zwierzętami.
No, ja nie mogę tego powiedzieć u mnie w domu, bo my nie mieliśmy zwierząt. My jesteśmy niestety miastowi już.
Ale może gdzieś tam z dziadka, pradziadka jakaś pamięć jeszcze pozostała.
No, jakby co, nie, ale to tak rzeczywiście, moja córka ma królika,
tak rzeczywiście było, że zwierzęta przeżuwacza, więc bydło, owce, ale także konie były karmione opłatkiem i sianem z wigilijnego stołu.
A jedzenie u was jest swojskie czy z Biedronki?
Jedzenie jest różne. Oczywiście produkty kupuje się już w sklepach, bo już świniobicia się na wsi nie robi.
Nie robi się. Niestety. Co za klęska.
Natomiast z tych kupionych produktów w sklepach oczywiście żona dużo własnych przetworów.
Ale nic swojskiego.
Robi. No nic swojskiego. No,
swojskie, czuję się dotknięty.
Swojskie są jaja, no jeśli można powiedzieć, to filety śledziowe kupione i przerobione z własną cebulką, więc cebulka też jest własna.
Radio RMF 24. Nie wiem, czy państwo po śniadaniu, czy nie. Tak czy owak zapraszam do internetu, tam dalszy ciąg rozmowy. Będzie o polityce i będzie o świętach. Z Markiem Sawickim z PSL-u. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie pośle, to jeszcze o tych świętach, bo to i tak najfajniejsze. Chociaż nie, do świąt wrócimy, skoro takie fajne. Ja jeszcze, to teraz o polityce. Przez sekundę, bo mam dwie rzeczy. Pierwsze to jest sondaż, który Ibris zrobił dla Rzeczpospolitej, z którego wynika, że 64% Polaków, 2/3, no właściwie prawie wszyscy, uważają, że opozycja nie jest gotowa na przyjęcie rządów w Polsce. Dlaczego oni was tak źle oceniają?
Jesteśmy na półmetku, więc ja się nie dziwię. Niby dlaczego opozycja w tej chwili miała być gotowa do przejęcia rządów?
Dlatego, że
w normalnym państwie demokratycznym mamy
być
wybory,
ciągle gotowa, gotowa.
Mamy wybory co 4 lata. Więc w tej chwili decyzję podejmuje rząd. Rząd jest odpowiedzialny za pandemię, rząd jest odpowiedzialny za drożyznę, rząd jest odpowiedzialny za wzrost energii i paliwa. To wszystko jest odpowiedzialny rząd.
Tak, tak, oczywiście.
A nie opozycja. Opozycja natomiast ma czas, gdzie oczywiście powinna recenzować rząd i zgłaszać własne projekty, które za chwilę, kiedy przyjdzie kampania wyborcza, będzie można prezentować. I zapewniam pana, te projekty są przygotowane,
przygotowane.
I opozycja w tym zakresie jest
trzymacie
gotowa.
Je w jakimś tajnym zupełnie schowku. Tak?
Nie, dyskutujemy nie o nich. Ja zapraszam pana chociażby na rozmowy Tak Polska, polityczne centrum, które odbywają się regularnie już 3 razy w Muzeum w Warszawie, gdzie dyskutujemy z przedstawicielami różnych środowisk. Pierwsza debata dotyczyła jakości państwa, teraz była debata dotycząca edukacji i nauki. Za chwilę będziemy mieli debatę dotyczącą bezpieczeństwa państwa.
Zalewacie mi skrzynkę mailową.
Ale przygotowujemy naprawdę dobre projekty i dobre rozwiązania. I tam naprawdę bardzo mądrzy ludzie oceniają to, co jest, i proponują lepsze rozwiązania. I na tym powinna polegać debata opozycji w trakcie kampanii.
Że macie lepsze pomysły. Ale może trzeba byłoby je ludziom też przedstawić.
Ale oczywiście, że będziemy je przedstawiać. Będziemy je przygotowywać, opracowywać
i jeszcze doczekacie, drodzy państwo, jak PSL wam powie, jak żyć.
Panie redaktorze, gdyby pan bardziej obserwował Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego i gdyby RMF-ka się włączyła w transmisję tego kongresu, to by zobaczyła, ile tam ciekawych propozycji.
Uważam, że cały kongres PSL powinien być na żywo transmitowany.
Jeśli są takie stacje, które na żywo transmitują eventy Platformy Obywatelskiej, to niby dlaczego mają nie prezentować Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Znaczy, o ile mi wiadomo, RMF na żywo nie transmituje
posiedzeń. Nie chcę wymieniać stacji, która dzisiaj rzeczywiście jest na topie.
Ale dobrze, ale to wie pan, to jakby niech oni sobie robią, co chcą, natomiast tak się zastanawiam, to jest znakomity pomysł. Ja będę to musiał powiedzieć moim szefom, że jest kongres PSL, precz z muzyką.
Ale to tylko raz na 4 lata. Także to nie jest taki problem.
Państwa, jak państwo posłuchają raz na 4 lata.
Natomiast jak będzie następne posiedzenie Rady Naczelnej, PSL-u. Poinformujemy pana redaktora. Nie musowo 12, ale przynajmniej wystąpienie programowe prezesa warto transmitować.
Czy koło Młodych Warszawa Mokotów też będzie mogło wystąpić?
To pan należy do koła Młodych, o ile wiem, wielokrotnie pan deklarował. Tak, będzie pan nawet mógł zabrać głos na Radzie Naczelnej.
Kolego
i te
Sawickim.
Świetne sprawy programowe, które ma pan już poukładane, zaprezentować wyborcom.
To mi już proponował Paweł Kukiz, że jak jestem taki mądry, to żebym sam napisał ustawę. Dobrze, panie pośle, jeszcze jedna rzecz, zupełnie serio. Niby lokalna, ale tutaj włącza się Agrounia. Już mówię, o co chodzi. Starosta z PSL likwiduje szkołę. I to liceum z klasami wojskowymi w Dubience, na wsi w województwie lubelskim. Radni powiatu chełmskiego na czele ze starostą chełmskim, panem Piotrem Deniszczukiem, postanowili właśnie, że zlikwidują to liceum. No i Agrounia się oburza, że hasło, cytuję, hasło murem za polskim mundurem nabiera tu nowego znaczenia. Młodym ludziom z pasją, patriotom odbiera się marzenia, a polskiej wsi odbiera się godność.
Nie znam sytuacji, nie znam szkoły. Ja, panie redaktorze, zaczynałem w 90 roku jako wójt na gminie Rybki. Tam mieliśmy 11 szkół podstawowych. Mhm. Dzisiaj jest niespełna 3. Ale w Sokołowie Podlaskim jeszcze 30 lat temu było kilka szkół.
Agrounia do was, byście zdyscyplinowali niegodnego polityka.
Panie redaktorze, to gdybym wiedział, ilu tam jest uczniów, ile tam jest klas, jakie tam są koszty, to być może Agrounia znajdzie sposób na to, żeby zwiększyć liczbę uczniów, załatwić większe subwencje dla tego liceum, czy dla tej szkoły średniej mundurówki i dalej ją kontynuować. Możemy o tym rozmawiać. Ja jestem bardzo otwarty, tylko chciałbym wiedzieć o przedmiocie, znać ten przedmiot rozmów. Ja tej sprawy nie znam. To nie jest mój region.
Natomiast
nie da się utrzymać...
Ale to jest wasza partia.
Panie redaktorze, nie da się utrzymać szkoły, jeśli nie ma uczniów. Bo szkoła jest dla uczniów, a nie dla munduru.
Dobrze, ale...
Jeśli są uczniowie i są chętni do tego, żeby te mundury zakładać i w tych specjalnościach się uczyć, no to oczywiście szkoła jest potrzebna. Natomiast jeśli jest 5 czy 6 chętnych i chcą chodzić w mundurach, ładnie to wygląda, nawet w mojej rodzinnej miejscowości widzę jeden uczeń w tej chwili w mundurze ze szkoły i przyjeżdża. Mnie to się bardzo podoba, bo to jest także mocno wychowawcze. Ale jeśli nie ma odpowiedniej liczby uczniów i nie da się ze środków ani własnych, ani subwencyjnych szkoły utrzymać, to trzeba podejmować decyzję być może łączenia szkół. I być może te szkoły mundurowe w innej szkole średniej także się znajdą.
Tak, pytam o to, bo tak naprawdę ta Agrounia to jest
być może szykuje się
konkurent.
Na wojnę. Być może szykuje się na wojnę i do tego tak dba o tych mundurowych.
Ale te powiem panu szczerze,
Że raczej nie widzę, że tak powiem, zagrożenia wojny w Polsce, ale tuż obok Polski ona jest poważna. i wcale nie bagatelizuje problemu ani rosyjsko-ukraińskiego, ani białorusko-unijnego. To są naprawdę bardzo ważne problemy i o tym warto by rozmawiać. Natomiast ja bym proponował panu szefowi Agrounii, żebyśmy być może porozmawiali o przyszłości polskiego rolnictwa, o propozycjach jego dla tego rolnictwa. Bo ja otwarcie mówię, że skoro dzisiaj część rządzących straszy jakimś tam zielonym ładem i restrykcjami, które mają rzekomo spotkać polskie rolnictwo, to ja składam konkretną ofertę. Rolnictwo węglowe. Rolnictwo, które oprócz tego, że produkuje żywność, kumuluje dwutlenek węgla w postaci próchnicy, za to dostaje pieniądze, produkuje tlen, ale ba, produkuje biogaz. Panie redaktorze, dwa dni temu czytałem dość ciekawe opracowania w zakresie produkcji biogazu z biomasy. Gdyby w Polsce tylko 2 miliony hektarów, a w uprawie mamy 14, przeznaczyć na produkcję kukurydzy na biogaz, mielibyśmy 18 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, a tyle zużywamy. Mm-hmm. Czyli moglibyśmy być pod tym względem także samowystarczalni. I
gaz
o tym rozmawiamy.
Kukurydzy.
Oczywiście.
Nikita Chruszczow.
To nie jest, panie redaktorze, proszę tego nie trywializować, bo jeszcze raz...
Banalizować.
Banalizować, dlatego że są już biogazownie, nie
ale
tylko prywatne,
ja
ale także budowane przez wielki polski koncern narodowy PKN Orlen, które rzeczywiście dają już duże moce wytwórcze energii.
Gdybyśmy dzisiaj
mieli odpowiednią ilość biogazowni,
ale
fotowoltaiki
ja pana pytam o Michała
to cena
Kołodziczaka.
Energii nie musiałaby wzrosnąć o 24%.
Ja pana pytam o Michała Kołodziczaka, pan o kukurydzy.
No ale to zapraszam go do właśnie rozmowy o przyszłości rolnictwa, a nie zastanawiania się, czy szkoła jest likwidowana słusznie, czy niesłusznie. Jak będę znał sprawę
Kołodziczek
szkoły, to
Kołodziczek
się.
I Agrounia to wasi główni konkurenci?
Ja myślę, że to jest sprzymierzeńcy, jeśli chcą współpracować i wspierać Polskę i wspierać polską wieś i polskie rolnictwo. To ja jestem gotowy w każdej dobrej sprawie siadać z każdym i rozmawiać.
Rzeczywiście sprzymierzeńcy kochacie się jak bracia. Jak Kain z Abelem mniej więcej.
Ja powiem panu szczerze, że kilka razy spotkałem się na mieście z panem Kołodziejczakiem.
I nie pobiliście się.
Podaliśmy sobie rękę, wymieniliśmy zdania. Ba, ostatnio gdzieś tam mi nawet podał swoją wizytówkę, żebyśmy mogli nawzajem do siebie zadzwonić, więc nie ma jakiejś wojny czy awantury między PSN-em a Agrounią. Jeszcze raz podkreślam, mają dobre intencje, siadajmy i programowo
rozmawiajmy. Zostawmy tę Agrounię, porozmawiajmy o świętach. Przecież nie będziemy gadać o polityce, co pan. No więc tak, jesteśmy na wsi, w Sawicach.
I
święta,
co?
Powiedzmy, że już są święta, jest kolacja. To znaczy tak, u państwa sawickich kolacja wigilijna odbywa się gdzie? U pana w domu? Jako u seniora, czy pan gdzieś wyjeżdża?
W tym, do tej pory tradycyjnie ja na święta nigdzie nie wyjeżdżałem. Spędzałem je z moimi rodzicami, później ze mną spędzały moje dzieci. Oczywiście dopóki się nie usamodzielniły. Teraz bywa różnie, bo oczywiście raz spędzają święta i wigilię u mnie w Sawicach, innym razem u swoich teściów, bo także mają przecież rodziny.
Jasne.
I to bywa różnie. W tym roku nie będziemy w pełnym komplecie, ale przynajmniej w wigilię jedna córka z zięciem i najmłodszym wnukiem będzie. No a w pierwszego dnia świąt spotykamy się u nas w szerszym gronie, bo przyjeżdżają wszystkie wnuki, a drugiego dnia świąt znowu rozjeżdżają się gdzieś tam do swoich rodzin.
No dobrze, no rzeczywiście tych świąt nie ma za dużo tak naprawdę, dwa dni i
no niestety
i
krótko
po
w tym roku, tak? No ale piątek, wigilia, to mamy jeszcze sobota, niedziela, dwa dni, wystarczy.
Wystarczy, żeby się wnukami nacieszyć?
Wnukami to się pan codziennie cieszy, bo
ja
codziennie
wiem,
dostaje jakąś informację, codziennie dostaje jakieś filmy, zdjęcia.
No a czy u was się je coś innego niż są jakieś regionalne zwyczaje? Bo ja jestem bardzo tego ciekaw, bo no, na przykład nie wiem, marszałek Kidawa-Błońska opowiadał o tym, że oni jedzą grzyby, ale grzyby smażą po prostu. Suszone grzyby sobie moczą i smażą tak jak świeże.
Nie no, są pierogi z grzybami.
Z grzybami i kapustą są wszędzie.
Tak,
to jasne.
Wszędzie, no.
A pan u was się kutie je, czy nie?
Kutie je się bardziej na wschodzie. W moim regionie, powiecie Sokołów Podlaskich, kutia nie była obecna. Ja dopiero się o niej dowiedziałem, już jak byłem na studiach, kiedy właśnie miałem kolegów gdzieś tam z Bielska Podlaskiego, z Siemiatycz, z tamtych stron. Tam ona rzeczywiście była przygotowywana i jest jako potrawa wigilijna. Raczej śledzie, raczej w różnej formie ryby.
A na przykład takie rzeczy
jakieś,
na Mazowszu były. Moja mama jeszcze jadła groch z kapustą na przykład. To ja w życiu tego nie jadłem.
Nie, nie, nie. nie. takich potraw się nie robi. Natomiast oczywiście tradycyjnie do tego zawsze jest jeszcze sałatka warzywna.
Sałatka warzywna jest nieśmiertelna w całej Polsce.
No i to, co jest może takie, nie wiem czy specyficzne u nas, ale zawsze, kiedy byliśmy małymi dziećmi, to oczywiście była tak zwana gruszczanka, czyli kompot z suchych owoców.
No kompot z suszu,
i
tak,
muszę panu powiedzieć, że ten kompot z suszu to był najgorszy napój, jaki można było się w Wigilię napić. Natomiast w miarę jak człowiek dorasta, zmieniają się smaki.
To możliwe.
Dziś on mi smakuje. Ale rzeczywiście z dzieciństwa zawsze no, mama narobiła tego i wszyscy niby się cieszyli, trzeba było wypić, no bo taka tradycja.
To rzeczywiście, tak może być, że dzieci nie lubią kompotu z suszonych owoców, rzeczywiście. Tak, moje dzieci jeszcze niedawno bardzo nie lubiły.
No,
nie zwłaszcza, dlatego że ja dodaję mnóstwo korzennych przypraw i dodaję wędzone śliwki. To jest takie mocno wędzone.
Wędzone, suszone, no to mówię.
Suszone i wędzone.
Wie pan, dzisiaj te techniki i możliwości zakupu tego są większe jeszcze 40-50 lat temu.
No tak,
co mama
wszystko
zrobiła na strychu, przygotowała, mogła utrzymać, bo przecież nie było ani lodówek, ani zamrażarek.
Właśnie to gruszczanka nazywało?
Dlatego, że były suszone gruszki. Aha. Suszone gruszki, suszone jabłka, suszone śliwki. Z suszonych owoców się
to robiło. Ja wiem, ale gruszczanka.
I ponieważ chyba tych gruszek była przewaga, w związku z tym tak to nazywano.
No dobra, a słodkie? Co jedliście słodkiego?
Słodkie to raczej takie racuszki, takie bardziej postne, półdrożdżowe placuszki smażone na patelni.
Moja mama opowiadała mi o tym, że oni pączki nawet jedli, co w ogóle mi się wydaje jakąś aberracją.
Nie, absolutnie.
Pączki, teraz mnie mama zabije, bo się okaże, że ja pomyliłem coś.
To jest okres karnawałowy, broń Panią Boże, na Wigilię.
Nie, już nie wiem. Pamiętam, że tylko, że gdzieś robili te pączki, ale może nie na Wigilię.
Ale to mogły być zupełnie inne pączki, nie pączki takie wigilijne, nie pączki, że tak powiem, karnawałowe, a wigilijne gdzieś robione na oleju. Mhm. I być może o wiele takie, jakby to można powiedzieć, chudsze.
Chudsze. Mnie by się coś chudszego przydało.
Nie tylko panu.
Dobrze, to zostawmy w takim razie rozmowę o tym. Prezenty już pan ma?
Panie redaktorze, prezentami w rodzinie zawsze zajmowała się żona.
Ale
ja jestem
się pan,
od innych,
ale
ja jestem od innych
pan
zadań.
Naprawdę.
Tak, ugotować oczywiście te warzywa, pokroić, gdzieś tam zagnieść ciasto drożdżowe. To tak, oczywiście.
Czy pan jest do prostszych pomocy kuchennych?
Oczywiście, że prostsza pomoc kuchenna, bo fachowa pomoc kuchenna, no to musi mieć i doświadczenie, i wiedzę.
W
tym zakresie ani doświadczenia, ani wiedzy wielkiej nie mam.
U mnie w domu jest trochę odwrotnie, żona jest kuchcikiem. Ja robię, a żona musi biedna sprzątać po mnie i wszystko, i we wszystkim pomagać.
To współczuję jej, bo jak ja trochę robię, a widzę ile na bałaganie przy tej okazji,
to
powiem
panu
szczerze, że wolę, żeby to żona robiła, ona ma znacznie mniej później sprzątania po tym wszystkim.
To prawda, ale ja nie dowierzam, wie pan, jednak pańskie oko konia tłuczy, ja muszę sam zrobić tę kutię. Nie pozwolę nikomu.
Na szczęście kutii nie robimy.
Ja sam to wymyśliłem, u mnie w domu nie było, ale jakoś tak robię od 20, ale nawet więcej lat pewnie tę kutię i no i cóż, i jest. Dobrze, panie pośle, smacznego oczywiście, ale przede wszystkim
zdrowych,
chciałem powiedzieć właśnie dobrych,
pogodnych
świąt.
Tak,
i pomyślności w nowym roku, bo się
mam nadzieję,
nie
lepszego nowego roku.
No tak, myśleliśmy, że ten będzie dużo lepszy niż poprzedni. Chyba był, mimo wszystko.
Nie, panie redaktorze, to był zły rok. To był zły rok przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie pandemii i tych ofiar. Wie pan, jeszcze do końca roku mamy statystykę, która mówi, że około 100 tysięcy Polaków zmarło na COVID-a, około 150 na choroby z powodu braku dostępu do opieki medycznej. To był bardzo zły rok. Ubyło nas netto w ubiegłym roku, 2020, ponad 200 tysięcy, a w tym roku będzie to więcej.
Nie chciałbym tego tłumaczyć czymś innym, ale też proszę pamiętać, że
ja tak nikogo nie oskarżam, ja tylko mówię, że to był zły rok i dlatego chciałbym, żeby rzeczywiście ten nowy rok był zupełnie inny.
Nie, no to jest oczywiste, wie pan, no sam straciłem teścia, więc wiem, co to jest to diabelstwo. Oczywiście życzymy państwu dużo zdrowia, zupełnie serio, dużo, dużo zdrowia i ciepła. Już teraz ja państwu życzę.
Wzajemnie,
panie pośle, tak. Ja się z państwem jeszcze zobaczę jutro i pojutrze, a z panem
po roku. A ja już mogę jechać robić sałatkę
warzywną. Do domu, do sałatki.
Tak.
Nie, no jeszcze pan nie robi tej sałatki. No nie robi pan w środę sałatki, jest pojutrze
no
dopiero.
Nie, no, ja. Ale już jutro warzywa trzeba ugotować.
No jutro tak,
i powiem panu,
jutro.
Że no w piątek, no to tak naprawdę do godziny tej 13-14 trzeba wszelkie roboty zamknąć.
Oczywiście.
Później to już tylko garnitur, koszulka.
Czego panu życzę i państwu również. Dużo prezentów. Dziękuję. Panie pośle. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.